Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Proszę Państwa, niejednokrotnie na antenie Radia Maryja mówimy o białych plamach naszej historii. Dzisiaj pragniemy mówić na temat obławy augustowskiej z roku 1945. Być może niektórym z Państwa niewiele to jeszcze mówi, samo określenie obława augustowska albo inaczej obława lipcowa. O tym, czym było to wydarzenie, dowiemy się w dzisiejszej audycji. Są bowiem w naszym studiu historycy, są także osoby, które jakoś związane są mocno więzami także pokrewieństwa z tymi, którzy są ofiarami obławy augustowskiej, i jest także przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej. Ale po kolei, proszę Państwa, bardzo serdecznie miło mi jest przywitać w naszym studiu księdza biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Księdza prałata Stanisława Wysockiego, prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku.
Witam serdecznie, dzień Boże.
Witam księdza doktora Jacka Uchana, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Oraz pana doktora Waldemara Wilczewskiego, naczelnika oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, rozpoczniemy chyba od przybliżenia naszym radiosłuchaczom okoliczności tego wydarzenia, które określamy obławą augustowską. Co to było i dlaczego o tym przez 65 lat tak trudno było cokolwiek usłyszeć?
No tak, to prawdziwa biała plama. Prawdziwa biała plama w naszej historii. Trudno było o tym usłyszeć jako o wszystkich sowieckich zbrodniach w Polsce. Po prostu przez lata komunizmu było to pomijane milczeniem, mimo tego, że przez dziesiątki lat żyły rodziny ofiar i chciały tej prawdy o obławie augustowskiej dociec. To, co najważniejsze, na co należy zwrócić uwagę, myślę, że to szczególnie ważne, gdyż słuchają nas osoby nie tylko z Augustowszczyzny, nie tylko osoby z Podlasia, ale też osoby z całej Polski i przecież nie tylko. Radio Maryja ma dużo większy zasięg. Warto powiedzieć o tym na początku, że przypomnieć, kiedy obława miała miejsce, nazywamy ją obławą augustowską lub obławą lipcową. No właśnie, więc obława miała miejsce już po zakończeniu II wojny światowej, w lipcu 1945 roku. Wtedy, kiedy inni cieszyli się niepodległością, Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i to właśnie tutaj, już po zakończeniu II wojny światowej, Sowieci przygotowali akcję pacyfikacyjną na terenie Puszczy Augustowskiej. Chodziło o to, aby unieszkodliwić oddziały podziemia działające na tym terenie, aby unieszkodliwić oddziały Armii Krajowej, aby unieszkodliwić sympatyków Armii Krajowej, osoby wspierające żołnierzy podziemia, osoby współpracujące z podziemiem, wspierające je. Ta akcja została przeprowadzona siłami, w ogromnej części siłami sowieckimi. To Sowieci dysponowali siłą, aby otoczyć, przeczesać tereny Puszczy Augustowskiej przy niewielkim wsparciu oddziałów Polski. W czasie tej, niestety przy wsparciu Urzędu Bezpieczeństwa, milicji, przy wsparciu niestety lokalnych konfidentów. Co się stało w tym czasie? Od połowy lipca, od 12 lipca, taka jedna z dat, którą się przyjmuje jako początek obławy augustowskiej, chociaż już było wcześniej. Wcześniej przygotowania były do obławy prowadzone. Więc co się stało? Od 12 lipca wojska sowieckie zaczęły regularnie przeczesywać Puszczę Augustowską, regularnie przeczesywać puszczę w celu wyselekcjonowania osób współpracujących z Armią Krajową, osób, które angażowały się w działalność podziemną. W wyniku tej akcji aresztowano około 2000 osób, umieszczono je w tak zwanych obozach filtracyjnych. Były to często prowizoryczne areszty, piwnice, stodoły, jakieś miejsca sprawiające wrażenie dość przypadkowych i tam spędzano aresztowanych i poddawano śledztwu. Często śledztwu brutalnemu, przesłuchaniom i w wyniku tej akcji Sowieci wyselekcjonowali około 600 osób. Liczba podana przez Rosjan w roku 1995 to 592 osoby. I los tych 592 osób jest ciągle nieznany. Zwykle mówiliśmy o zaginionych w obławie augustowskiej. Dziś po 65 latach należy powiedzieć o osobach, które zostały zabite, aresztowane i zamordowane przez Sowietów. Los tych blisko 600 osób jest nieznany. Zostały te osoby porwane z najróżniejszych miejsc. Często po prostu tam, gdzie się znajdowały, aresztowane, jeżeli w miastach, to w swoich mieszkaniach, na ulicy, wielka część na wsi, a więc przy pracach polowych, w zabudowaniach gospodarczych, w drodze. Po prostu obława sowiecka, przeczesując te tereny, aresztowała te osoby. Osoby przesłuchiwane, w brutalny sposób często i właśnie ta grupa, do której już nie można było się zbliżyć, bo wcześniej jeszcze te osoby, które były zatrzymane w tych obozach filtracyjnych, można było odwiedzać, rodziny wiedziały o ich losie, podawały żywność, jakieś ubranie, a już te osoby, te 600 osób, które blisko 600 osób, które zostało, te osoby zostały wywiezione w nieznanym kierunku i niechybnie zamordowane. I tutaj zaczyna się też gehenna nie tylko tych zamordowanych, ale też ich rodzin, które próbują dociec prawdy o losach ofiar obławy augustowskiej i te poszukiwania, które ślady prowadzą w różne miejsca. Jednym z takich miejsc, często wymienianych, gdzie te ofiary obławy augustowskiej mogą spoczywać, to Forty Grodzieńskie, Naumowicze pod Grodnem. Mówi się, że tam te osoby zostały zamordowane. Oczywiście nasuwa się pytanie, dlaczego nikt nie słyszał o tych, dlaczego nikt nikomu nie udało się dotrzeć do tego miejsca zamordowania tych osób, dlaczego nikt nie doniósł rodzinom, że tu nie tak daleko, no przecież Augustowszczyzna od Grodna nie jest tak daleko, leżą wasi bliscy. Wydaje się, że granica już wtedy wystarczająco szczelna uniemożliwiła przeniknięcie tych informacji. Dramat rodzin trwa właściwie do dzisiaj, bo po prostu przez cały czas, mimo 65 lat, jakie dzielą nas od obławy augustowskiej, nie udało się ustalić miejsc pochówku tych ofiar, mimo śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej, mimo badań naukowych nad obławą augustowską prowadzonych przez Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, nie udało się ustalić tych miejsc pochówku. Staramy się tę sprawę nagłaśniać, może tą drogą się uda. Myślę, że te sprawy poszukiwań i właściwie ból rodzin, które straciły najbliższych, nie tak dobrze jak dokumenty oddają wspomnienia najbliższych. Dobrze są tu z nami księża, ksiądz biskup, ksiądz prałat, którzy wśród najbliższych mają ofiary tego sowieckiego bestialstwa i myślę, że doskonałym uzupełnieniem tych dociekań naukowych, wystaw organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, tak jak dzisiejsza w Sejmie, czy artykułów, książek, różnego rodzaju publikacji, przygotowujemy płytę związaną z obławą augustowską. Właśnie uzupełnieniem tych treści myślę, że jest ta ludzka pamięć, która przetrwała właśnie na Augustowszczyźnie i do tej pory, kiedy wędrujemy po Augustowszczyźnie, spotykamy osoby, które o tej tragedii sprzed 65 lat opowiadają.
Panie doktorze, mówimy tutaj tak w sposób bardzo naukowy, podajemy fakty, prawda? Podajemy liczby, ale rzeczywiście świadectwa konkretnych ludzi byłyby, na pewno są bardzo poruszające. Czy zechciałby pan doktor jeszcze powiedzieć nam parę słów na temat tego, co działo się w tych obozach filtracyjnych? Bo wiemy, że ludzie byli tam torturowani, że to nie było tylko kwestia jakiegoś zatrzymania i odizolowania, prawda, ludzi, ale to było wymuszanie zeznań, prawda? To były, słyszałem, że byli tam ludzie skrępowani drutem kolczastym w dołach zalanych wodą pod gołym niebem. Taka rosyjska metoda na przykład, która stosowana była na przykład w Czeczenii. Takie różnego rodzaju fizyczne również tortury były stosowane wobec tych ludzi. To było już, przypomnijmy, w tak zwanej niepodległej Polsce.
Tak zwanej niepodległej Polsce. To znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, czemu miała służyć ta obława. Obława miała służyć zdławieniu polskiego ruchu oporu. Chodziło o rozbicie Armii Krajowej. Dlaczego Sowietom tak bardzo na tym zależało? No jedną z przyczyn jest to, że Augustowszczyzna leżała na trasie przerzutów łupów z Prus do Związku Sowieckiego. Armia Krajowa, oczywiście gospodarując na swoim terenie, będąc gospodarzem tego terenu, przeciwstawiała się działaniom Sowietów i jeżeli chodzi o rabunek, ale też o poczynania Sowietów na tym terenie. Także nic dziwnego, że Sowieci byli zdesperowani, aby te polskie podziemie, aby Armię Krajową na tym terenie osłabić i zniszczyć. I właśnie temu miały służyć te obozy filtracyjne, aby te osoby, zatrzymane osoby, złożyły zeznania, aby dotrzeć do następnych osób, które znajdowały się w polu zainteresowania Sowietów, często dotrzeć do osób, którym w pierwszym rzucie udało się uniknąć obławy, właśnie stosowane były, no niestety, bicie, tortury, właśnie metody wymuszania zeznań. Oczywiście to wyglądało różnie w różnych tych punktach filtracyjnych w stosunku do różnych osób. Często było tak, że niektóre osoby właściwie puszczano po takim wstępnym przejrzeniu dokumentów, zapoznaniu się z sytuacją danej osoby. Inne osoby przetrzymywano dłużej, poddawano konfrontacjom z innymi osobami, a niestety część była poddana brutalnemu śledztwu, biciu, ale to najczęściej właśnie im mniejsza grupa zostawała tych osób w polu zainteresowania Sowietów, tym brutalniejsze było śledztwo. I tu należy powiedzieć, że śledztwo prowadzili wyłącznie funkcjonariusze sowieccy, różnego szczebla funkcjonariusze sowieccy. Polskie, czy funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, czy osoby związane w ogóle z polską bezpieką, pełniły tu niejako funkcję, no niestety obrzydliwą, ale trzeba powiedzieć jednak pomocniczą, a więc wskazywały ofiary, doprowadzały, tłumaczyły, ale właśnie te śledztwo to przede wszystkim dzieło Sowietów. Wymuszanie zeznań poprzez bicie, poprzez katowanie, no często w przypadku osób młodych, niedoświadczonych, bo przecież 15-letni chłopcy się również znaleźli w obławie i zostali aresztowani.
I dziewczęta, prawda?
Tak, Nawet tak. A więc w przypadku osób bardzo młodych, no takie bicie niestety okazywało się skuteczne. Często właśnie tą metodą wymuszano zeznania. Naprawdę są to chwile dramatyczne dla tych osób, a osoby, które przeżyły obławę, udało im się przejść przez te osoby, obozy filtracyjne i wyrwać się z tej obławy, no, udało się ujść życiem po prostu. Wspominają to naprawdę jako jedno z najstraszniejszych przeżyć w życiu, to co w tym czasie się działo, jak łamano osoby, przecież często ludzi, którzy całą okupację, całe sowieckie rządy na tym terenie walczyły z bronią w ręku, a tu właśnie w tych latach trafiły do sowieckich punktów filtracyjnych, do obławy i właśnie często tam zakończyło się ich życie.
Śledztwo w sprawie obławy augustowskiej mogło być podjęte właściwie dopiero w naszych czasach dopiero. W 2000 roku śledztwo podjęła Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sprawę bada Instytut Pamięci Narodowej. Dokumentuje przede wszystkim świadectwa osób, które straciły bliskich w tamtych wydarzeniach albo pamiętają, bo jeszcze takie osoby żyją, które pamiętają, widziały na własne oczy. Między innymi takim świadkiem tych wydarzeń jest obecny w naszym studiu ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Księże prałacie, chcemy poprosić o to, by ksiądz prałat zechciał podzielić się tymi wspomnieniami z naszymi słuchaczami.
Proszę ojca, chciałbym na początku zaznaczyć i przedstawić się jako prezes pamięci ofiar obławy augustowskiej, a jednocześnie świadek tych bolesnych, tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w 1945 roku w lipcu, bowiem w mojej rodzinie w Białej Wodzie była kancelaria obwodu Armii Krajowej. W tym miejscu, w moim domu, w tym czasie przebywał przebywał komendant tego obwodu o pseudonimie Kropidło wraz z żoną i kilkunastoma akowcami. Chciałbym jednocześnie podkreślić mocno, że w tej mojej rodzinie jakby w soczewce odbijały się te zderzenia tego totalitaryzmu hitlerowskiego i stalinowskiego. Bowiem ojciec mój był aresztowany przez gestapo, a dom mój był takim domem zbierającym żołnierzy Armii Krajowej, służącym im pomocą, bo i tata, i moja mama, i dwie siostry były włączone do tego Wydziału Armii Krajowej i czynnie wszyscy uczestniczyli w tych wielkich sprawach. Natomiast po przybyciu z więzienia z Królewca ojca mego, było to, pamiętam, w nocy, mama nas jako dzieci zbudziła i powiedziała: dzieci, wrócił nasz ojciec. Wchodźcie, powitamy. I tata w tym czasie poprosił mamę na naszych oczach, żeby mama pomogła mu zdjąć koszulę. I widzieliśmy jako dzieci, oglądaliśmy ten moment. Plecy taty były niemalże jedną wielką raną. I tata wtedy poprosił mamę, żeby: słuchaj, nasmaruj mi masłem, żeby zwilżyć te plecy. I wtedy mama, bardzo bym powiedział, niezwykle pedagogicznie postąpiła: dzieci, popatrzcie, to wróg naszemu ojcu taką krzywdę uczynił. No myśmy wtedy, patrząc na to wszystko, płakaliśmy, byliśmy bardzo tym wszystkim wzruszeni, bardzo tak żeśmy współczuli, że tak cierpi. Natomiast w roku 1945, w lipcu, dokonała się następna, powiedzmy, ta zbrodnia na mojej rodzinie. Jako mały chłopak, pięcioletni, pamiętam ten moment niezwykle w takim wymiarze bardzo plastycznym. W tej chwili, gdy będę chciał powiedzieć o tym wydarzeniu, to troszeczkę w telewizji trwam, niejako te nerwy swoje, może te uczucia, przeżycia ujawniłem. Teraz już troszeczkę mnie jest jakoś lżej i dlatego będę mógł te relacje dokładniej przekazać. Na dowód tego, że moja rodzina była doznana tą właśnie wielką tragedią obławy lipcowej, mamy przed sobą dokument, który świadczy o tym, co się w tych właśnie dniach z 27 lipca na 28 wydarzyło się w moim domu rodzinnym. Tu ksiądz Jacek ma przed sobą ten dokument i zechce nam go przedstawić.
Proszę księdza prałata, jeszcze zanim to nastąpi, ja może od razu zapytam. I pan ksiądz prałat miał wtedy 7 lat, prawda?
Tak, 7 lat.
A więc jest świadkiem naocznym tych wydarzeń. Tak. A jeszcze kogo ksiądz prałat stracił w wyniku tej obławy?
W tej obławie, proszę ojca, tam w tym dokumencie, który ksiądz Jacek odczyta, to będą wprawdzie dwie osoby. Starszej siostry Kazimieri nie będzie. Więc straciłem ojca i dwie siostry. Jedna miała starsza 22 lata, młodsza miała lat 17. Oprócz tego w tym czasie w moim domu był narzeczony starszej siostry Kazimieri, pan Gliniecki. I on też został z mego domu uprowadzony.
Poprosimy księdza doktora Jacka Łuchana.
Pierwsze sprawozdanie to jest sprawozdanie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku za drugie półrocze 1945 roku. Karty 29-30. W wyniku operacji przeprowadzonej z 27 na 28 lipca bieżącego roku na terenie wsi Biała Woda, powiat Suwałki, została wykryta kancelaria szefa sztabu Suwalskiego Obwodu Armii Krajowej. Wśród skonfiskowanych dokumentów znajdują się rozkazy i instrukcje komendanta Okręgu Armii Krajowej Mścisława. Zarekwirowano radio nadawcze i odbiorcze, maszynę do pisania, pieczęcie gminy Wiżajny, zrabowane przez terrorystów Armii Krajowej. Zostali aresztowani właściciel konspiracyjnego mieszkania Wysocki i jego córka Wysocka Aniela. Wysocka Aniela na śledztwie zeznała, że w organizacji Armii Krajowej pełniła funkcję łączniczki między komendantami oddziałów i komendantem obwodu Subalskiego organizacji Armii Krajowej, Ostrowskim Mieczysławem, pseudonim Kropidło. I drugie sprawozdanie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach za rok 1944-1945. Karta 120. W dniu z 27 lipca 1945 roku na 28 lipca 1945 roku została przeprowadzona operacja na terenie wsi Biała Woda przez wojska Armii Czerwonej, mająca na celu wyłowienie ukrywających się z bronią w ręku bandytów Armii Krajowej. U mieszkańca wsi Biała Woda Wysockiego była znaleziona kancelaria sztabu Suwalskiego Obwodu Armii Krajowej. Przy podchodzeniu do wsi Biała Woda uciekło kilku ludzi należących do band Armii Krajowej. Między nimi był komendant Suwalskiego Obwodu Armii Krajowej Ostrowski Mieczysław, pseudonim Kropidło, posiadający legitymację na nazwisko Pawłowski. Razem z nim uciekła jego żona. Podczas rewizji u mieszkańca wsi Biała Woda Wysockiego znaleziono różne papiery Suwalskiego Obwodu Armii Krajowej, rozkazy i instrukcje okręgu z podpisami Mścisława, dalej maszynę do pisania, radio nadawcze i odbiorcze, pieczęcie gminy Wiżajny, zrabowane przez bandytów Armii Krajowej, rosyjski automat Pepesza i inne rzeczy komendanta obwodu Armii Krajowej.
Chciałbym teraz oddać głos księdzu biskupowi, który mam nadzieję też zechce się podzielić swoją wiedzą, która nie jest wprawdzie tą wiedzą bezpośrednią świadka, ale w rodzinie księdza biskupa były osoby, które w wyniku tej obławy straciły życie.
Bardzo dziękuję, ojcze, i mam też okazję do tego, aby podziękować za cały ten program i za tę pierwszą część, którą realizowaliśmy w telewizji Trwam i teraz w Radiu Maria, bo to dla nas mieszkańców tych trzech powiatów Suwalskiego, Augustowskiego i Sokulskiego jest to sprawa niezwykłej wagi. Dokonuje się w tym czasie taka naprawdę solidna rekonstrukcja tego wszystkiego, co wydarzyło się przed 65 laty. I mamy wszyscy nadzieję, że dowie się o tym również cała Polska, ale też bardzo wielu ludzi, tak myślę, odpowie na ten apel, aby odpowiedzieć na te wszystkie stawiane do tej pory pytania, żeby podzielić się swoimi wiadomościami. Przed chwilą głos zabierał ksiądz prałat Wysocki, który był bezpośrednim świadkiem tej obławy augustowskiej i też, powiedziałbym, bezpośrednim poszkodowanym. Trudno sobie nawet wyobrazić, co to znaczy dla 7-letniego chłopca w takich trudnych czasach stracić od razu ojca, dwie siostry, najbliższych. Jeśli chodzi o mnie, to jestem świadkiem jakby drugiego pokolenia, bo jeżeli chodzi o tych straconych, to będzie mój dziadek, ojciec mojej mamy, Józef Ulikowski, a drugim, który oddał swoje życie, to jest brat cioteczny mego taty. Dwie różne wsie, dwa różne terminy, dwie różne sytuacje. Myślę, że mogę podzielić się tymi przeżyciami, wprawdzie z drugiej ręki, ale o których usłyszałem od mojej mamy, taty, sióstr mojej mamy. To jest jeszcze żywa pamięć o tym. Dziadka mego zabrano z pola, tak jak mówił tutaj przed chwilą pan doktor, o tych różnych sytuacjach. Przyjechał właściwie przed kilkoma tygodniami, jeżeli chodzi o tamten czas, z kilkumiesięcznego wygnania z rodziną. Chciał iść na pole, kosić trawę, bo przecież była wielka bieda, nic nie było. Nie pozwalano chodzić ludziom ze wsi w stronę lasu, chyba dlatego, żeby nie kontaktowali się z partyzantami. To, co moja mama i jej siostry pamiętają, to to, że przyszli dwaj rosyjscy żołnierze z bronią, zabrali tatę, posadzili na żelazny wóz zaprzężony w jednego konia i odwieźli prawdopodobnie do Augustowa. To był lipiec, ale ponieważ większość mieszkańców tej wioski wróciła z wygnania, więc dzieci, żeby nadrobić czas stracony przez wojnę, chodziły wtedy do szkoły i tak zapamiętały odjeżdżającego ojca. Oczywiście były potem różnego rodzaju starania o to, aby dowiedzieć się, gdzie ojciec, czyli mój dziadek, gdzie został odwieziony, co się z nim stało. Wprawdzie przez kilka dni były jeszcze jakieś możliwości kontaktowania się, ale ten kontakt był bardzo utrudniony. Natomiast to, co było chyba niezwykle bolesne, to to, że była świadomość, iż nie tylko Rosjanie, nie tylko NKWD, nie tylko Urząd Bezpieczeństwa, ale dołożyli się również do tego aresztowania miejscowi, że ktoś dziadka zadenuncjował. Jeśli chodzi o drugiego aresztowanego, jak wspomniałem, Stanisław Truszkowski z Janówki, brat cioteczny mego taty, został aresztowany w domu. Była zupełnie inna sytuacja. Tato pamięta, jak przyjechał oddział żołnierzy rosyjskich. Rozbili niewielkie namioty w okolicach kościoła w Janówce i powoli zaznajamiali się z topografią dużej wsi i pytali o tego i tamtego. No i właśnie pytali o wspomnianego Stanisława Truszkowskiego. Zabrali go, wywieźli do miejscowości Cimochy. Przed wojną ta miejscowość była za granicą, w Prusach. Po 1945 roku była już w granicach Rzeczpospolitej. I Z tym aresztowanym rodzina miała kontakt większy. Małżonka aresztowanego chodziła kilka razy odwiedzać, zanieść, chciała dostarczyć ubranie i coś do jedzenia i mogła się z nim spotkać, chwilę porozmawiać, ale ponieważ była w stanie błogosławionym, nie mogła tak codziennie takiej odległości pokonywać, więc na jedno ze spotkań poszła moja babcia. I wtedy usłyszała od rosyjskiego żołnierza takie wyznanie, myślę, że autentyczne, iż nie tylko Rosjanie są winni tym aresztowaniom, ale że do tego przyłożyli swoją rękę, jak on wspomniał, Wasi. I po jakimś czasie tego aresztanta odwieziono prawdopodobnie w kierunku Augustowa i już się potem ślad urywa. Chciałbym jeszcze, jeżeli czas pozwoli, wspomnieć o takiej sytuacji natury ogólniejszej, dotyczącej, jak ciężko było tym ludziom na tamtych terenach. Pewnie w każdym zakątku Polski przeżywano ten czas wojny jako czas niezwykle trudny, okrutny. Ale trzeba pamiętać, że te strony, o których dzisiaj wspominamy, powiaty augustowski, suwalski, sokulski, leżące na północno-wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, one były nawiedzane taką gehenną kilka razy. Oczywiście początek wojny to zrozumiało, ale potem zaraz 17 września, napaść Związku Sowieckiego na Polskę i wywózki, pierwsze wywózki. Potem rok 41, 22 czerwca, wojna niemiecko-rosyjska. Wspomniana przeze mnie moja wieś rodzinna ucierpiała bardzo, bo zaraz tego samego ranka, w czasie gdy wchodziły, a granica była tuż, tuż, wojska niemieckie na teren zajęty przez Rosjan, doszło do pacyfikacji wioski. Może nawet trochę przez pomyłkę, bo mieszkający na plebanii parafialnej żołnierze pogranicznicy rosyjscy, którzy obudzeni tym wielkim hałasem wchodzących wojsk, zupełnie pewnie nie mieli pojęcia, co się dzieje. Takie było zaskoczenie wielkie. Zaczęli się ostrzeliwać. Oczywiście zginęło kilkudziesięciu Niemców i SS, które niebawem weszło do wsi, rozstrzelało prawie 70 mieszkańców. A taką wieś to jest olbrzymia liczba. To trudno nawet sobie dzisiaj wyobrazić, jakie to skutki wywołało. I potem następne wywózki. I kiedy front już stanął, ten ostatni, w 1944 roku, wydawało się, że wojna już będzie, że wojnie będzie już niedługo koniec, to nikt się nie spodziewał, że po zakończeniu tych działań wojennych nie będzie nadal spokoju. Ci ludzie, w czasie kiedy front stał w okolicach Augustowa, musieli opuścić te tereny. Nieraz musieli wyemigrować kilkadziesiąt kilometrów dalej, w Tułaczce, w Poniewierce, i wiosną wrócili. Próbowali zagospodarować się, jakoś urządzić się, i przyszła następne doświadczenie. Ten lipiec 45 roku. Przecież to już był czas pokoju, względnej stabilizacji od kilkunastu tygodni. Ludzie tak bardzo pragnęli już być u siebie. I właśnie to takie niespodziewane doświadczenie. Jako już dorosły chłopak dopiero wtedy usłyszałem o tym, a tak prawdę mówiąc zdałem sobie sprawę z tego, co się wtedy wydarzyło, kiedy byłem już w seminarium. Ale myślę, że do dzisiaj jest bardzo wielu jeszcze mieszkańców tamtych stron, szczególnie młodych, którzy może dzięki tego rodzaju audycjom, wydawnictwom IPN-u, różnym spotkaniom, organizowanym uroczystościom religijnym, uświadomią sobie, co nas spotkało w tamtym czasie.
Ekscelencjo, minęło 65 lat od tamtego wydarzenia. Już rzeczywiście odchodzą ci świadkowie naoczni, ci, którzy bezpośrednio wtedy byli zaangażowani. Dobrze, że jeszcze są, ale jest ich coraz mniej. I dzisiaj Kościół właściwie dużą rolę odgrywa, właściwie od momentu, kiedy pojawiła się możliwość, żeby o tym mówić oficjalnie, to właśnie uroczystości kościelne, prawda, w dużej mierze przyczyniają się do tego, żeby tę pamięć kultywować. Także w tym roku, księże dyrektorze, odbędą się uroczystości, które związane są z 65. rocznicą obławy augustowskiej.
Tak, już za 10 dni będziemy przeżywali główne uroczystości 65. rocznicy obławy augustowskiej, 17 lipca i 18 lipca. 17 lipca już o godzinie 14, to jest sobota, odbędzie się spotkanie z autorami książek o obławie augustowskiej wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej w Augustowie w hotelu Warszawa przy ulicy Zdrojowej 1. Natomiast w Gibach o godzinie 17 lipca odbędzie się już ogólnopolski zlot harcerski, a o 21 będziemy przeżywali czuwanie młodzieży harcerskiej i oazowej przy krzyżu pomniku, czy jak mówimy inaczej, symbolicznej mogile ofiar obławy. Natomiast 18 lipca o godzinie 12 będziemy przeżywali uroczystą mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura, biskupa Ełckiego. Bezpośrednio po mszy świętej nastąpią wystąpienia gości zaproszonych, apel poległych, złożenie wieńców, a także wspólna agapa. Bardzo serdecznie zapraszamy na te uroczystości. Chcę również wspomnieć, że już w czerwcu tego roku odbyło się sympozjum poświęcone obławie augustowskiej. Ono odbyło się w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, które zgromadziło przede wszystkim młodzież, ale także wielu zainteresowanych. Zostały przeprowadzone bardzo ciekawe referaty dotyczące obławy augustowskiej, jak też złożone zostały świadectwa. Te referaty zostały wygłoszone przez panią Danutę Kaszlej, przez pana Marcina Zwolskiego i przez pana Tadeusza Radziwonowicza. To sympozjum zgromadziło prawie 500 osób, a właśnie przede wszystkim młodzież. I tutaj jest nasz wielki apel, żeby właśnie z jednej strony gromadzić ludzi na tych uroczystościach, oddawać hołd ofiarom obławy augustowskiej, ale z drugiej strony, żeby coraz więcej młodych ludzi poznawało prawdę właśnie o tej białej plamie w historii Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, zapraszamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypomnę, w naszym studiu ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, ksiądz prawat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ksiądz dr Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej i pan dr Waldemar Wilczewski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. 655-23-55 dla północy Polski, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66. Kierunkowy 056. 56.
To dla was, żołnierze Krajowej Armii, największej podziemnej armii świata, za waszą młodość dumną i górną składamy dziś wam tę naszą pieśń. To dla was, żołnierze Krajowej Armii, największej podziemnej armii świata, za akcję burza i dni powstania, za lwowskie i wileńskie dni. Krajowej Armii, największej podziemnej armii świata, za lata w zesłaniach i rodzimych katowniach, za dyskryminację i śmierć. To dla was, żołnierze Krajowej Armii, największej podziemnej armii świata, będziemy służyć waszej wielkiej historii, to naszej przysięgi treść.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Joanna z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca Piotra i zacnych gości w studio. Słucham z wielkim zainteresowaniem tej audycji. Dzięki radiu mogliśmy się dowiedzieć o tych strasznych czasach, bo przecież nikt nam o tym poza domem, poza rodzinami nie mówił. Nie wolno było o tym wszystkim mówić. Dzięki Radiu Maryja, dzięki świadkom wielu ludzi świeckich, wielu księży opowiada teraz w tych audycjach o tych strasznych czasach. Ja nie byłam w Białostockim, ale jako mała dziewczynka byłam w Lubelskim. Dlatego chciałam dodać jeszcze, że w Lubelszczyźnie było podobnie. Też w 1944 roku, kiedy wstąpili Rosjanie, ta armia prawda, proletariacka, bolszewicka, to już przedtem było bombardowanie Lublina. I wszyscy myśleliśmy, ja przeżyłam to bombardowanie, choć z dala od Lublina, nie w samym Lublinie, ale wiem, że się cały dom trząsł od tych detonacji, niebo było, prawda, rozświetlone, błyski, ja to wszystko przeżywałam i myśmy myśleli, że to Niemcy odchodzą i że jeszcze bombardują. Okazało się, potem też dzięki, prawda, różnym profesorom, prawda, od których mówię tutaj, dzięki radiu dowiedzieliśmy się, że to były bombardowania rosyjskie. Oni bombardowali Lublin i bomby spadały na raczej na domy mieszkalne niż na jakieś obiekty przemysłowe czy jakieś wojskowe. I Rosjanie później, kiedy wstąpili, to mówili, że dlatego tam bombardowali te domy, bo Lublinianie w czasie okupacji hitlerowskiej organizowali się w konspirację i to samo będą robić, jeżeli chodzi o nich, więc trzeba ludność Lublina po prostu pozabijać, żeby nie mieli wrogów wtedy, kiedy już wstąpią. Także oczywiście aresztowania rozpoczęły się nie tylko w Lublinie, ale w okolicznych wioskach. Zabierali ludzi, którzy nie mieli pojęcia nawet o tym, czym jest Armia Ludowa, czy bataliony chłopskie współpracujące z Armią Ludową. Zabierali, wywozili na Zamek Lubelski. Poza tym wywozili też do... No taki obóz był do Wronek. Wiem, że wujek mój był we Wronkach. Zaaresztowali wujka, mimo że miał sparaliżowane nogi, ale po prostu wiedzieli. I to wydawali też komuniści. Bo razem z tymi NKWD-stami chodzili komuniści, a równocześnie w lasach były wojska te liniowe, które były cofnięte od Warszawy. I jeden z żołnierzy przychodził do wsi i on miał na karteczce napisane, ale ostrzegł nas już wtedy, kiedy już wujek był zaaresztowany i tatuś. Oczywiście z domu nas wyrzucili do takiej rozwalającej się prawie chałupiny, a tutaj było dowództwo NKWD. I to trwało bardzo, bardzo długo. Nie było prawie, w ogóle mężczyzn prawie we wsi nie było, bo ich aresztowali do różnych tych obozów takich, nawet w kopcach, po ziemniakach trzymali ludzi i wartę stawiali przy tym, to śmiesznie wyglądało, ludzie się śmiali, kogo oni tak z karabinami pilnują, ale dwóch gospodarzy nie wróciło, prawdopodobnie wywieźli ich, tak ludzie pogadywali, że wywieźli ich do Rosji i już może zabili, no może w jakimś obozie umarli. Bardzo były aresztowania również w tej wsi, w której ja byłam. To jest Pałac Zamojskich, więc tam i stamtąd zabierali, tam zabierali AK-owców, ale we wsiach AK-owcy również byli, ale były też bataliony chłopskie Rocha, nie te ogólne, tylko Rocha. No więc oczywiście kobieciny jak mogły radziły sobie tam w tych gospodarstwach. Mamusia była w ciąży, chodziła na Zamek Lubelski do wujka z paczkami. Oczywiście ta ciąża, prawda, poronienie było, także to dzieciątko się już nie urodziło. Oj, nie będę już dalej mówiła, bo to bardzo, bardzo wszystko boli. Ale nie mogę nie mówić, bo młodzież nic nie wie i tak jest brak patriotyzmu. I jakoś ludzie nie wiedzą, nawet te głosowania, jak można nie wiedzieć, tyle bólu, tyle cierpienia, śmierć jednego brata i nie wybrać drugiego brata. To wszystko boli. i te dziecięce wspomnienia wracają i to się odbija i na zdrowiu ludzi, i, ale trzeba mówić, bo młodzież nic nie wie i przez to, że niewiele młodzież wie, programy były takie w szkołach, jakie były, a teraz będzie jeszcze gorzej, bo teraz ma być tylko 2 godziny języka polskiego. Co można zrobić na 2 godzinach języka
Pani
polskiego?
Joanno, ale nie uciekajmy za daleko od tematu, dobrze? Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Joanno, Bóg zapłać, dziękuję serdecznie. Pani mogłaby mówić w całą godzinę nawet, a damy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bóg zapłać. Tak, proszę bardzo, może ktoś chciałby odnieść się do...
Jeżeli chodzi o...
Panie doktorze, tak.
Cały dramatyzm sytuacji w tamtym czasie, ja myślę, że to oczywiście prawda, o czym pani, o czym radiosłuchaczka mówiła, tak, to obejmowało całą Polskę, to obejmowało różne obszary, Armia Krajowa była prześladowana na każdym terenie jako, jako armia legalnego państwa polskiego. Myślę, że warto jednak tu przy okazji tego naszego tematu, a więc obławy augustowskiej, wspomnieć o pewnej dramatycznej sytuacji, szczególnie dramatycznej, jaka rozgrywała się na tamtym terenie. Warto zwrócić uwagę na to, że mieszkańcy Augustowszczyzny byli wywożeni na Syberię, to o czym ksiądz biskup mówił, w kolejnych falach deportacji znaleźli się na Syberii. Mieszkańcy północnej części tego obszaru, a więc Suwalszczyzny, często znajdowali się na robotach przymusowych w Niemczech. Kiedy kończyła się wojna i wszyscy mieli szansę wrócenia do domu, a więc z jednej strony wracali robotnicy przymusowi z Niemiec, z drugiej strony około w 1946 roku zaczynali wracać deportowani z Syberii, to ci, do których oni wracali, jedni i drudzy, właściwie przeżyli do końca wojny i już po zakończeniu tej wojny zostali porwani ze swoich domów, zamordowani. Także właśnie ten dramatyzm sytuacji na tym terenie, właśnie terenie, który był podzielony na okupację sowiecką i niemiecką, i właśnie to oczekiwanie na bliskich, którzy powrócą, czy z robót przymusowych, czy z Syberii, tak przerwane w ten sposób. Także to tylko potęguje dramatyzm tej sytuacji właśnie na tej augustowskiej ziemi, na terenie, który był objęty właśnie tą obławą.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Składam niski ukłon w stronę Radia Maria, w stronę biskupa. I chciałem powiedzieć, będę omijał tą sprawę obławy augustowskiej, ale będę trzymał temat właśnie Armii Krajowej. Boli mnie bardzo, jestem człowiek wiekowy i do tej pory wstydzę się i boję się, i lękam się, i żal mi. Czemu my od razu w 1939 roku nie stworzyliśmy takiego oporu, jak potem Armia Krajowa stawiała wrogowi i niemieckiemu, i sowieckiemu. Kiedyś była audycja w Radiu Kraków, pytanie, święto narodowe, pytali dzieci wyrywkowo, co to jest patriotyzm. I taki chłopczyk 9-letni mówi tak, patriotyzm to jest wtedy, kiedy polski żołnierz nigdy się nie poddaje. Ja zabrałem głos, tak jak w Radiu Maria, też się można włączyć i powiedziałem tak, co będzie, jeśli ten chłopiec 9-letni dorośnie i dowie się, że w 1939 roku polska armia dała dyla, uciekła z kraju. Kiedyś w telewizji, później już późno nocą słyszałem audycję o głównym wodzu wtedy, o Rydzu Śmigłym. I w tej chwili mówi się już, że popełnił wielki błąd. I nie wiadomo, czy to nie było podszeptem zachodnich państw, że kazał armii wyprowadzić z kraju.
Proszę pana, po pierwsze, to co pan mówi nie jest związane z tematem naszej audycji jednak, a po drugie, no mówi pan nieprawdę jednak. Panie doktorze, chciałbym poprosić o wyprostowanie tych poglądów.
To znaczy, no przede wszystkim mówienie, wydawanie takich kategorycznych sądów o tym, co się stało we wrześniu 1939 roku i mówienie, że cała kampania wrześniowa polegała na dawaniu dyla, no to oczywiście jest nieprawda. No to w ogóle się trudno z czymś takim w ogóle dyskutować. Myślę, że warto powiedzieć o tym, że, znaczy przede wszystkim, no tak, mówimy o klęsce wrześniowej. Rzeczywiście kampania wrześniowa była przez Rzeczpospolitą przegrana, jednak opór stawiany był no, na miarę ówczesnych możliwości i to od razu po zakończeniu kampanii wrześniowej zaczęły się formować struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Oczywiście to nie była od razu rozbudowana struktura Armii Krajowej i całego Polskiego Państwa Podziemnego. Na początek już od października 1939 roku były to zalążki organizacji konspiracyjnych o różnej proweniencji, różnej formie, różnym programie działania, jednak później wyewoluowały w Armię Krajową. Także trudno tutaj mówić o dawaniu dyla, a myślę, że takie wygłaszanie takich sądów jest nieuprawnione i głęboko krzywdzące, także to na pewno nie... Na pewno trudno się z tym zgodzić. Poza tym żyjemy w szczęśliwych czasach pokoju i nie wiemy, co to znaczy znaleźć się pod ostrzałem artyleryjskim. Nie wiemy, co to znaczy znaleźć się w okopach wobec atakujących czołgów, więc ja byłem ostrożny w wyrażaniu takich poglądów. A wydaje się, że ten głos radiosłuchacza jest dobrą okazją do powiedzenia jednak i wrócenia do tematu naszej audycji, a więc do obławy augustowskiej, żeby powiedzieć, jak aktywne było podziemie na tym obszarze. Ja tu mam taką informację wynotowaną właśnie, jakie to jest informacja o akcjach, jakie od początku marca do 1 lipca 1945 roku przeprowadziło podziemie niepodległościowe w województwie białostockim. A więc było to łącznie 186 akcji zbrojnych. W tym było to 74 akcje na posterunki milicji obywatelskiej, 49 na urzędy gminne, w tym na kasy i banki, to 10 akcji, na instytucje państwowe 22, na urzędników państwowych 32 i w tym czasie w województwie zginęło 45 żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej, uprowadzono 42, rozbrojono 7 żołnierzy Armii Czerwonej. Dlaczego podaję tą informację? To wywołało właśnie kontrakcję władz sowieckich i warto, trochę mówiliśmy o tym przy okazji audycji w telewizji Trwam, o właśnie tej decyzji w sprawie przeprowadzenia obławy augustowskiej i innych podobnych akcji. Ja tutaj wyszukałem fragment korespondencji Ławryntyja Berii do Stalina z 29 maja 1945 roku, a więc no dwa miesiące powiedzmy, czy półtora miesiąca przed rozpoczęciem obławy. Warto to zacytować, co pisał Beria do Stalina. W związku z napaściami bantakowskich na Grajewo i w rejonie Augustowa, na kołchoźników konwojujących stada bydła na Białoruś, a także w związku z innymi przejawami bandytyzmu, doradca przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Polski, towarzysz Iwanowski, wspólnie z organami bezpieczeństwa publicznego Polski podjął kilka działań w zakresie likwidacji band akowskich w województwie białostockim. W celu wzmożenia walki z bandami akowskimi do dyspozycji towarzysza Iwanowskiego skierowano dodatkowo dwa pułki wojsk NKWD. Do posiadanych 7 pułków wojsk NKWD i samodzielnego pułku strzelców zmotoryzowanych. Także te siły się były wzmacniane, a co ważne, w rejonach niebezpiecznych ze względów na bandytyzm, jak to określano, na każde 10-15 km ustawiono placówki w sile do plutonu strzelców. Pomiędzy posterunkami i placówkami zorganizowano całodobowe patrole. No jest to oczywiste, że to zabezpieczenie Sowietów nie wynikało z tego, że Armia Krajowa dawała dyla, tylko z tego, że po prostu broniła mieszkańców tych terenów, walczyła o niepodległą Polskę. Nie dawała dyla, tylko walczyła.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo. Bardzo proszę.
Tak?
Tak, tak, słuchamy.
Jestem już na antenie?
Tak, oczywiście. Kto mówi?
Szczęść Boże, Danuta Kaszlej. Jestem mieszkanką Augustowa, historykiem. Wraz z mężem zajmujemy się od ponad 10 lat badaniem właśnie podziemia antykomunistycznego w naszym regionie, a od 2006 roku mam zaszczyt być prezesem klubu historycznego imienia Armii Krajowej w Augustowie, takiego klubu, który ma wielopokoleniowy charakter, natomiast nakierowany jest przede wszystkim na to, żeby wśród młodzieży propagować wiedzę z historii najnowszej, bo rzeczywiście tej wiedzy bardzo brakuje i to jest efekt oczywiście naszej trudnej powojennej historii państwa bez niepodległości. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować za ten program, bo bardzo doceniam fakt, że nareszcie o wydarzeniu tak ważnym, jak obława augustowska, mówi się w mediach o dużym zasięgu. I chcę powiedzieć jakby coś, co na pewno pobrzmi z jednej strony goryczą, z drugiej strony mam nadzieję, że w moim przekazie znajdzie się też spora doza optymizmu. I może zacznę od tej dozy optymizmu, dlatego że tutaj się pojawiały głosy: młodzież nie wie, brak patriotyzmu. Proszę Państwa, ja poza tym jestem też nauczycielem historii. Ja powiem tak, mamy naprawdę fantastyczną młodzież i myślę, że główne zadanie ciąży na naszym pokoleniu, ażeby tą wartościową młodzież wykorzystać. Widząc, że ciągle jest wiele do zrobienia w zakresie uzupełniania wiedzy o obławie augustowskiej, a odchodzą ostatni świadkowie, stworzyliśmy taki projekt, który ma nieprzypadkowy tytuł "Gdy nie ma grobów, ocalmy pamięć". I to jest projekt, który kierowany jest do młodych ludzi. Zaangażowali się w ten projekt ludzie od 12 do 19 roku życia wraz ze swoimi opiekunami, fantastycznymi nauczycielami, społecznikami. Wszystko dla tej właśnie idei, ażeby tym naszym przodkom, na których wydano jakby podwójny wyrok, wyrok śmierci i na to nie mamy wpływu, ale i wyrok zapomnienia, ażeby właśnie odwrócić ten drugi wyrok, ażeby należną pamięć im przywrócić. I proszę Państwa, ten projekt ma dwa człony, tytuł tego projektu ma dwa człony. Gdy nie ma grobów, ocalmy pamięć. Nie da się wyjaśnić losu i wskazać miejsca pochówku, odnaleźć tych grobów bez archiwaliów rosyjskich. I tu jest gorycz, którą podzielam z wieloma mieszkańcami tego regionu dotkniętego obławą, a więc powiatu jaugustowskiego i sejneńskiego, suwalskiego, sokulskiego. Ponieważ ja mam takie przekonanie, że w ciągu 21 lat niepodległego państwa polskiego jednak to państwo nie zrobiło dość, ażeby upomnieć się o tych 600 Polaków, obywateli polskich, którzy właśnie w warunkach pokoju, co tutaj słusznie podkreślano, dali ofiarę swojego życia. To się im po prostu należy i ja ciągle wierzę, że instytucje państwa polskiego mogą zrobić więcej i co więcej powinny zrobić więcej. To jest ta gorycz. Natomiast ten optymizm wynika z faktu, że proszę Państwa, żeśmy zwrócili się do młodych ludzi, którzy zareagowali na naszą inicjatywę w sposób fantastyczny. Przeszkoliliśmy 165 uczniów, 27 opiekunów z 23 szkół powiatu augustowskiego, sejneńskiego. I co ci ludzie zrobili? Projekt trwa. W ciągu zaledwie 2 miesięcy poszli do swoich rodzin, do znajomych, do sąsiadów, do najstarszych ludzi we wsiach na tym naszym terenie objętym obławą i zebrali relacje. Nagrali 101 relacji przekazanych nam do tej pory. Zrobili dokumentację zdjęciowo, wypełnili karty inwentaryzacyjne 46 miejsc przetrzymywania aresztowanych w obławie augustowskiej. Wykonali olbrzymią pracę, która mam nadzieję, że również ma ważny wymiar badawczy, ale mi zależy przede wszystkim na tym wymiarze, że tych 165 młodych ludzi jest jakby empatycznie w środku tematu obławy augustowskiej. Oni o tej obławie augustowskiej nie zapomną. Oni powiedzą swoim dzieciom. Więc to, co nie zaistniało, co nie mogło zaistnieć w PRL-u, czyli ten międzypokoleniowy przekaz pamięci, może być odbudowywany. I to według mnie jest taki żywy pomnik dla ofiar obławy augustowskiej, który jesteśmy im winni. I proszę Państwa, młodzi ludzie, nauczyciele, uczniowie ze szkół powiatu augustowskiego, sejneńskiego to robią. Jeszcze mu tego ryczy. Myśmy złożyli ten projekt do programu Patriotyzm Jutra. Nie zyskał finansowania. Jedyne środki wyłożyło Starostwo Powiatowe w Augustowie. Wszystko, co robimy, robimy społecznie, ale satysfakcja jest ogromna. Warto i będziemy to kontynuowali nadal, a młodym ludziom honor wielki. Ja dziękuję.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy za
Boże,
szczęść
dziękuję.
Boże, dziękujemy za Pani słowa, no i za tę determinację i wytrwałość w tej pracy. Ona na pewno zaowocuje. Księże Pałacie, bardzo proszę.
Tak. Ja myślę, że trzeba by tak wprost powiedzieć, kto to decydował o obławie tej lipcowej, augustowskiej w 1945 roku. Prawda, Panie doktorze? Myślę, że trzeba to zrobić. Mamy przed sobą dokument, który otrzymała ambasada polska w Moskwie z dnia 4 stycznia 1945 roku. Ja myślę, że księże Jacku, warto ten dokument przytoczyć.
Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej, Główna Prokuratura Wojskowa właśnie skierowała do Ambasady Rzeczpospolitej Polski w Moskwie następujące pismo urzędowe. Wasze pismo z dnia 20 stycznia 1994 roku dotyczące wyjaśnienia losów obywateli polskich zatrzymanych podczas operacji wojskowej na terenie powiatu suwalskiego w lipcu 1945 roku zostało rozpatrzone. Ustalono, że w związku z licznymi faktami napadów na żołnierzy Armii Radzieckiej, mających miejsce na terytorium Polski, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego, zgodnie z poleceniem dowódcy naczelnego, rozpracował plan przeprowadzenia operacji wojskowej w Lasach Augustowskich w powiecie suwalskim województwo białostockiego celem wykrycia i unieszkodliwienia wszystkich formacji antyradziecko nastawionej Armii Krajowej. Podczas operacji przeprowadzonej przez Wojsko III Frontu Białoruskiego w dniach od 12 do 19 lipca 1945 roku zatrzymano ponad 7 tysięcy obywateli polskich i litewskich, a także skonfiskowano znaczną ilość broni. Większość miejscowych mieszkańców z ogólnej liczby zatrzymanych po przesłuchaniu została zwolniona, a 592 obywateli polskich aresztowano przez organ SMIERSZ III Frontu Białoruskiego. W stosunku do 575 osób wszczęto postępowanie karne i prowadzono śledztwo. Analiza tych spraw karnych pokazała, że aresztowanymi byli miejscowi mieszkańcy i zatrzymani zostali przez Wojsko Radzieckie podczas przeczesywania terenu lasu i przyległych do niego miejscowości. Bezpośrednio z bronią w ręku zatrzymano 69 osób. Wszyscy, to jest 592 osoby zatrzymanych w różnym okresie czasu od 1939 roku do 1945 roku, okazali się członkami różnych formacji Armii Krajowej. Dwóch z nich było dowódcami oddziałów, trzech dowódcami plutonu, pozostali szeregowcy. Oskarżenie przeciwko wymienionym obywatelom polskim nie zostało wniesione, sprawy karne nie zostały skierowane do sądu, a dalsze losy aresztowanych nie są znane. W celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawdzone zostały przez nas archiwa państwowe Federacji Rosyjskiej. Jednak jakichkolwiek informacji o zastosowanych środkach względem aresztowanych nie udało się ustalić. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie operacji wojskowej nie żyją. Tak więc z powodu braku dokumentalnych danych, obiektywne ustalenie dalszych losów 592 obywateli Polski aresztowanych podczas operacji wojskowej formacji III Frontu Białoruskiego W okresie od 12 do 19 lipca 1945 roku na terenie województwa białostockiego i zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych okazało się niemożliwe. Pismo urzędowe podpisał zastępca głównego prokuratora wojennego, generał podporucznik Smirnow. Podpis oczywiście ciekawe. Nieczytelny.
Nie ma świadków, nie ma dokumentów, nie ma sprawców, prawda? Zbrodnia doskonała.
Proszę ojca, ja myślę, że dobrze by było w tym miejscu odczytać nasze pismo Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, jakie żeśmy skierowali 21 czerwca podczas sympozjum na temat obławy augustowskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej. Szanowny pan Dmitrij Miedwiediew, prezydent Federacji Rosyjskiej. Szanowny panie prezydencie, Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z 1945 roku, zrzeszający rodziny ofiar osób aresztowanych przez jednostki Armii Czerwonej i Wojska Wewnętrzne NKWD w lipcu 1945 roku na obszarze ziemi augustowskiej, suwalskiej i sokulskiej, zwraca się do pana prezydenta z prośbą o ujawnienie dokumentów dotyczących operacji wojskowej w lasach augustowskich w powiecie suwalskim w lipcu 1945 roku. Od tamtych strasznych wydarzeń rodziny uprowadzonych pozostały w lęku, niepewności i koszmarnej niewiedzy o miejscach ich dołów śmierci. Wielokrotne starania o uzyskanie informacji na ten temat nie przyniosły żadnych rezultatów. Jednakże ostatnie wypowiedzi pana prezydenta w Polsce na temat odpowiedzialności Stalina i jego współpracowników za mord katyński dają nam nadzieję, że możemy od pana prezydenta oczekiwać pomocy w odnalezieniu archiwaliów dokumentujących losy naszych bliskich. Jesteśmy skrzywdzeni nie tylko faktem utraty najbliższych w tak okrutny sposób, ale też gnębieni zmową milczenia przez 65 lat. W imię podstawowych praw człowieka godzi się, aby dokumenty związane z tą operacją wojskową Związku Sowieckiego zostały ujawnione, by w ten sposób przywrócić dobre imię naszym bliskim, a nam, rodzinom ofiar, przywrócić pamięć i umożliwić godny pochówek uprowadzonych. Panie prezydencie, wyrażamy przekonanie, że pańska skuteczna pomoc w powyższej sprawie stanie się swoistym zadośćuczynieniem za kilkadziesiąt lat naszej udręki. W podpisie prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku, ksiądz brat Stanisław Wysocki i dwóch wiceprezesów, pan Bogdan Nowacki i pan Leszek Połoński. Myślę, panie doktorze, że warto też wspomnieć o przededniu, jaki zaistniał przed obławą augustowską. I mam też fakt, że w dniu 25 czerwca 1945 roku odbyło się w Suwałkach posiedzenie, na którym powołano Powiatowy Komitet do Walki z Bandytyzmem. W jego skład weszli pierwszy sekretarz Polskiej Partii Robotniczej Leon Brachowski, pierwszy sekretarz Polskiej Partii Socjalistycznej Wanda Rymkiewicz, zastępca kierownika Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Jan Kwiatkowski, komendant Milicji Obywatelskiej Aleksiej Sidorczuk, przewodniczył starosta Wacław Kraśko. Panie doktorze, a zatem ta obława już miała w tym, bym powiedział, przedtak, w czerwcu tego właśnie roku i to było już przygotowanie do tej akcji tak wielkiej i tragicznej.
Tak, to znaczy, no obława była przygotowana, to nie była akcja przypadkowa, akcja obława była przygotowana przez dłuższy czas, tak samo jak to, o czym pan ksiądz prałat wspomniał o tej odprawie 16 maja 1945 roku z udziałem władz województwa, przedstawicieli wojsk wewnętrznych NKWD. Odbyła się narada, która również miała na celu rozstrzygnąć, jakie środki przedsięwziąć, żeby właśnie zapewnić bezpieczeństwo na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, w północnej części powiatu sokolskiego. No i to była akcja przygotowywana szczegółowo, drobiazgowo. Zaplanowano, jakie siły mają brać w niej udział. My wiemy, że była prowadzona siłami 50. Sowieckiej Armii, 81. Korpusu tej Armii, że jednostki wspomagające to były jednostki 62. i 64. Dywizji Wojsk NKWD. Wiemy o batalionach Śmiersza, wiemy o funkcjonariuszach. Tak, to wszystko było zaplanowane, drobiazgowo przygotowane. Sowieci bardzo dbali o to, żeby tak silną strukturę, jak ustąpiła Armia Krajowa na tym terenie, rozbić i dołożyła wszelkich starań, żeby to przeprowadzić i te decyzje w tej sprawie zapadały na różnych szczeblach. To, co ksiądz prałat cytował, na tych najwyższych szczeblach władz sowieckich, aby tę akcję przeprowadzić. Ja tylko chciałem zwrócić tutaj uwagę na pewną rzecz i może troszeczkę, bo wydaje mi się, że przeszliśmy zbyt łatwo do porządku dziennego nad ważnym telefonem, który żeśmy otrzymali od pani Danuty Kaszlej. Tu warto powiedzieć, że pani Danuta Kaszlej, pan Zbigniew Kaszlej to osoby, które od lat badają sprawy związane z obławą augustowską. Ich praca naprawdę przynosi wspaniałe efekty, a tu warto wymienić w ogóle miejsce pracy pani Danuty Kaszlej, a więc drugie liceum ogólnokształcące imienia Polonii i Polaków w Augustowie, pana dyrektora Walulika, zawsze dla nas, dla Instytutu Pamięci Narodowej Życzliwego. I pani Danuta Kaszlej mówiła o pracy z młodzieżą. To jest bardzo ważne i tutaj patrzę na księdza biskupa, bo z inicjatywy właśnie księdza biskupa Jerzego Mazura w tym roku w Gibach organizowane jest spotkanie z młodzieżą oazową i z młodzieżą harcerską, bo właśnie to jest istotne, że naprawdę możemy bardzo dużo wiedzieć o obławie augustowskiej, możemy liczyć pułki, możemy dodawać ofiary, możemy przytaczać szczegóły związane z aresztowaniem. Tak, to wszystko robić trzeba, ale to, co jest najważniejsze, musimy przekazać pamięć. Tą pamięć możemy przekazać tylko poprzez młodzież. Także te akcje podejmowane przez państwa Kaszleju w Augustowie, czy akcje, to o czym ksiądz tutaj mówił, działania te edukacyjne w Suwałkach, te sympozjum poświęcone obławie augustowskiej, czy organizowane właśnie przy współpracy z drugim liceum ogólnokształcącym w Augustowie i z Instytutem Pamięci Narodowej rajd szlakiem ofiar obławy augustowskiej. To są wszystko działania, które zapewniają, że ta pamięć o obławie, czasem pamięć, jak w przypadku bardzo młodych ludzi, niedoskonała, szczątkowa. Czasem to jest wiedza niedokładna. Jednak jest to pamięć, którą oni przechowują przy odrobinie zaangażowania, chęci, przekażą ją swoim kolegom, koleżankom, najbliższym, w przyszłości dzieciom. Także jest to praca ogromna do wykonania i właśnie jeżeli chodzi o te spotkania przy okazji rocznicy obławy augustowskiej, właśnie to spotkanie, które za 10 dni się odbędzie, spotkanie w Gibach, spotkanie w Augustowie, to spotkanie z udziałem młodzieży. Będzie ogólnopolski zlot harcerski, więc ta młodzież świadoma, młodzież patriotycznie nastawiona, która tą właśnie wiedzę dotyczącą obławy augustowskiej, mam nadzieję, że uzyska tam na tym spotkaniu. Przygotowujemy odpowiednie materiały, publikacje, dwie książki o charakterze naukowym, publikacje o charakterze popularno-naukowym i to ważne, żeby ta młodzież, która tam się spotka już po 65 latach, jakie od obławy minęły, właśnie tą wiedzę przeniosła dalej. A co ważne, te spotkanie młodzieży to spotkanie młodzieży bardzo aktywnej, bardzo świadomej. Z jednej strony harcerze, z drugiej strony młodzież oazowa. A więc to ludzie, którym się chce. To To są ludzie, którym się chce, którzy chcą działać. To nie są tacy, od których ta wiedza się odbija. Myślę, że przy odpowiedniej ofercie, którą staramy się przygotować, wszystkie organizacje czy władze samorządowe, które biorą udział w przygotowaniu obchodów rocznicy w Augustowskiej, przygotowują taką ofertę i ta oferta zostanie przeniesiona dalej. Myślę, że to ważne i to jedna z istotniejszych rzeczy, jak udaje się nam robić w terenie. Mówię nam, ale to nie myślę tylko o Instytucie Pamięci Narodowej, myślę o wszystkich instytucjach, tak jak szkoła, którą wymieniłem z Augustowa, ale też o organach władzy samorządowej, o starostwie augustowskim, starostwie sejneńskim, o władzach miejskich Augustowa, o władzach miejskich Sejn. To wszystko instytucje, z którymi współpracujemy. Pracujemy, no, wójt w Gibach, to wszystko działa.
Panie doktorze, mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Serdecznie Państwa pozdrawiam, jednocześnie dziękuję. I chciałbym do tej bolesnej epopei naszego narodu, w tej historii stosunków polsko-rosyjskich, dopisać kilka zdań z dramatu mojej rodziny. Więc w 1945 roku... Na terenie województwa wielkopolskiego zjawili się Rosjanie, zapukali do naszego mieszkania i jednego dnia zabrali i brata 14-letniego i ojca. Brat według tamtej ich nomenklatury był tak zwany podchadziarzczy, bo mimo 14 lat miał 1,90 m ponad wzrostu, więc pasował im. I w towarzystwie żołnierza polskiego. Oczywiście ten żołnierz polski się okazał osobą bardzo pozytywną, bo potem on prowadził tym takim, powiedzmy, marszu pieszym aż do Poznania, około 50 kilometrów i brat w pewnym momencie się z tej kolumny wychylił, on go siłą wepchnął, potem podszedł i mówi do niego po imieniu: no chłopie, jeszcze jeden krok i byliby cię zastrzelili, przecież ty nie widzisz, co tu się dzieje. I potem na 2 lata była cisza, umilkło wszystko. Ale dramat kończy się pozytywnie, bo zarówno ojciec, który był na Syberii, jak i brat, który pracował w kopalni w Stalinogorsku, wrócili. Ojciec wrócił drogą legalną, bo tam była jakaś umowa między rządem radzieckim a polskim, a brat, to jest ciekawe, że on dokonuje ucieczki, na własną rękę wraca. On tam w tej kopalni w pewnym momencie padł i jako nieboszczyka go wywieźli, bo szedł taki, powiedzmy, człowiek, który zrzucał bryły węgla z torów, żeby się kolejka nie wykoleiła ta, powiedzmy, w kopalni. No i zwłoki również usuwał. No i mój brat jako zwłoki znalazł się na poboczu, a potem wywożono zwłoki na powierzchnię i on na powierzchni złapał powietrze i ożył. No i ten Rosjanin, który tam ich wywoził do tych dołów, gdzie zakopywano tych nieboszczyków, mówi: chłopie, no ja muszę tu zgłosić, przecież żywego człowieka ja nie zakopię. To był taki rolnik rosyjski. No i zaproponował, czy brat by nie chciał pracować u niego. A na czym to będzie polegać? No będziesz zakopywać tych nieboszczyków. No i brat mówi: tak jak się zgodziłem, tak bardzo wcześnie nie mogłem wytrzymać od ogromnego fetoru, który tam panował. Sporządził sobie klamerkę na nos, żeby po prostu tego nie wchłaniać. No i nie mógł wytrzymać i ucieka. I uciekał w ten sposób, że nocami pod podłogami wagonów towarowych jechał, a w ciągu dnia leżał tam gdzieś w życie czy w ziemniakach i wrócił. W ciągu 7 czy 8 miesięcy wracał do kraju i wrócił. On to opowiadał wszystko. No i na koniec mogę powiedzieć, że ten szczęśliwy właśnie koniec, to tak ja to czuję. Zawdzięczam właśnie wielkiej wierze mojej matki, która, no jej wiara to po prostu tych ludzi ocaliła, tych moich braci i ojca. Moja matka była bardzo wierzącą osobą. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
No cóż, takie były te losy. Takie były te losy, kiedy mówimy o obławie augustowskiej, to tak sobie słuchając właśnie poprzednich telefonów do telewizji Trwam i teraz do Radia Maryja, myślę sobie, że my po prostu otwieramy pewną dyskusję. My dla nas w tym momencie chcieliśmy mówić o obławie augustowskiej, o tym, co dotknęło północno-wschodnią Polskę w lipcu 1945 roku, ale wyraźnie widać, że to otwiera wspomnienia rodzinne u bardzo wielu osób. Podobne wspomnienia, podobne losy.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria. Boże, niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Maria zawsze dziewica, tak, bo chcę po prostu jak najszybciej. Więc ja dzwonię z Bydgoszczy, Danuta, i chciałam właśnie powiedzieć na temat Augustowa i Suwałk na temat mojej teściowej, świętej pamięci, Czesławy Bryła. Ona mieszkała, urodziła się w Suwałkach, a później przeprowadziła się do Augustowa, gdzie jej ojciec był zawiadowcą stacji, czyli dziadek mojego męża. I właśnie ona została wywieziona na Syberię. Z tym, że nie w 45, ale już w 39 roku po 17 września. Została zadenuncjowana faktycznie przez koleżankę. Ona miała 20 lat, bo urodziła się w 19 roku. I miała po prostu to nieszczęście, że pracowała w piekarni już przed wojną u Niemca. Bo tam byli, no, Niemcy również. I po prostu tam oskarżyła, wiadomo komu, wywieźli teściową na Syberię, w jakiejś tajgi, gdzie pracowała przez 2,5 roku bodajże przy wyrębie drewna, drzew. Opowiadała, że te drzewa, no wiadomo, jak na Syberii, były twarde jak skała. Niesamowite tam były cierpienia. Nie będę nawet opowiadać, bo już tam aż mnie się denerwuje się nawet ja na wspomnienie tego, bo ona opowiadała mnie, jak poznała mojego męża. I właśnie cudem boskim chyba po 2,5 roku wróciła, a rodzina, czyli rodzice jej, o tym, że ona została tam wwieziona, dopiero dowiedzieli się po 3 miesiącach. Po prostu pewnego razu poszła do pracy, nie wróciła już do domu i za 3 miesiące otrzymali list, że jest na Syberii. Przez kogoś tam miała szczęście, podała, ten list dotarł do Polski i w ten sposób oni zostali powiadomieni i ona po prostu wróciła, ale do końca życia, ona była bardzo drobna, filigranowa kobietka, do końca życia, całe po prostu późniejsze życie w związku z tym, że była wywieziona, bardzo chorowała, takie tam sprawy żołądkowe i inne. I, no ale żyła do, no dosyć długo, można powiedzieć 70 lat przeżyła. Także w sumie 50 lat jeszcze żyła od momentu wywiezienia. I właśnie to chciałam powiedzieć, tak no, po prostu miała tam bardzo, bardzo ciężko. A jeszcze a propos właśnie innych miejsc, to również mój dziadek ze strony mojego ojca, ojca mojego ojciec, również był w Ostężkowie i też cudem stamtąd się wydostał, bo był mieszkańcem Bydgoszczy. A z kolei mój dziadek od strony mojej mamy, mój dziadek, ojciec mojej mamy, w Kieleckim, no niestety został wcielony, znaczy tam przechodził front, akurat gdzie mieszkali. To był Lasocin, tam między Ożarowem, Sandomierzem, Ostrowcem Świętokrzyskim i ten front codziennie się tam zmieniał. I oni po prostu, no, był u tych żołnierzy rosyjskich, więc jak wrócił już, znaczy uciekł jakoś tam, przyszedł do Lasocina, to moja babcia najpierw co zrobiła, to wszystkie jego rzeczy, gdy się rozebrał, to spaliła. Miał niesamowite duże wszy. A jeszcze tylko chciałam wspomnieć na ten temat, że ja w 69 robiłam maturę i w Bydgoszczy był dyrektor liceum numer 1 na Placu Wolności. Nie będę mówiła jego nazwiska, bo pewnie żyje, a może by sobie nie życzył. Ale on w 68 roku, wtedy chodziłam do 10 klasy, przed maturą rok, przyszedł do nas na zastępstwo naszej profesorki, czyli nauczycielki od historii, która urodziła dziecko i poszła na urlop bezpłatny. I on pierwsze co zrobił, jak przyszedł we wrześniu, to zaraz jakoś tak 17 września akurat była rocznica, on mówi, czy wy wiecie, co było w tym i w tym dniu. Także w 68 roku on to nam mówił i się w ogóle nie bał. Ja chodziłam do klasy, gdzie były same dziewczyny i tak żadna, no myśmy, no niektóre nie wiedziały, ja wiedziałam to już z domu, co tam było wtedy, ale po prostu inne nie wiedziały, ale żadnej chyba nie przyszło do głowy, żeby gdzieś to donieść, bo on później wrócił do swojego liceum i wiem, że uczył dalej i nikt go w związku z tym nie zamknął i nie prześladował. Także już wówczas był nauczycielem, był dyrektorem jedynki. Po prostu, że nie bali się, mówili o tym jawnie, chociaż nasza klasa, no przyznam, musiała należeć do ZMS-u i w dodatku jeszcze to było GWS, Grupa Wychowania Socjalistycznego. To był taki nakaz czasów, żeby po prostu iść później na studia i tak dalej. Nasza klasa, no więcej klas w tym, bo ja chodziłam do liceum numer 2 imienia Mikołaja Kopernika na Nowodworskiej. W sumie to było wspaniałe liceum, wspaniali profesorowie, znaczy nie mieli tytułów, ale się mówiło panie profesorze, pani profesor. I tyle, co ja na przykład wiem z tamtych czasów, gdy mnie uczono, to moje córki, które no już mają tam po przeszło 30 lat, nie nauczyły się już tego później. No po prostu mi się wydaje, że wtedy chyba bardziej nauczyciele to traktowali jako powołanie i może się, no nie wiem, ale chyba się bardziej przykładali. No po prostu to byli jeszcze przedwojenni nauczyciele. O. I chciałabym również ich pozdrowić. Danuta z Bydgoszczy.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
A was bardzo, bardzo pozdrawiam. Cieszę się, że się dodzwoniłam i po prostu, że mogłam to powiedzieć, bo faktycznie, no, dużo ludzi nie wie. Na przykład ja moim córkom, no wnuczka mam 5-letniego, więc jeszcze nie, ale córkom wszystko z detalami opowiadałam i nieraz wspominam. I po prostu, żeby wiedziały, bo też by nie wiedziały, bo w szkole się nic na ten temat na przykład nie mówiło jeszcze niedawno. Z Bogiem, pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać z Bogiem.
Dobrze, że wróciliśmy do tych spraw, o których teraz powiedziała pani z Bydgoszczy, a wcześniej pani Danuta Kaszlej, pani profesor z drugiego liceum w Augustowie. Chciałam podziękować za to podtrzymanie nas na duchu, jeżeli chodzi o zaangażowanie młodzieży, bo rzeczywiście nie jest źle. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało przy okazji obławy augustowskiej, bo takich zaangażowanych szkół i nauczycieli, i młodzieży jest dużo, nie tylko na naszym terenie, ale i w całej naszej ojczyźnie. Jest to jakaś niezwykła łaska Boża. To jest Boże błogosławieństwo. My czasami wspominamy czasy przedwojenne i mówimy o tych wielkich, o wartościach, o wzorach przedwojennych. Ale tak na dobrą sprawę to przecież my dzisiaj mamy wcale nie gorsze. I postawy, i wzory, i zespoły, i szkoły. Trzeba się tylko przyjrzeć temu i umieć dostrzec i docenić. I jest dzisiaj taki moment, że trzeba tym wszystkim ludziom starszym, młodszym wyrazić wielką wdzięczność i podziękować za takie sprawowanie swojej posługi nauczycielskiej, wychowawczej i młodzieży także oddać właściwą im cześć. Drodzy moi, my mówimy o tej obławie jakby w dwóch wymiarach, albo powinniśmy mówić w dwóch wymiarach. Pierwszy to dokonanie pewnego rozliczenia z przeszłością. Jest też prośba taka do tych wszystkich, którzy nas słuchają. Wydaje się, że jest jeszcze sporo osób takich, którzy co nieco wiedzą i nigdy się tymi wiadomościami nie podzielili z różnych racji. W większości to dlatego, że nikt ich nie pytał o to i też nie mieli okazji, jak technicznie przekazać to. No to jest dzisiaj taka okazja, że czy to przez parafię, czy przez szkoły, można powiedzmy jakoś tam swoje wiadomości zostawić, podzielić się, udokumentować. A druga sprawa, tak u przyszłości. Niebawem odejdą te pokolenia, które były związane, zaangażowane, pamiętające. Ale sama sprawa no, nie zniknie z życia narodu. I tak jak wszystkie inne ważne rzeczywistości historyczne upamiętniamy w różny sposób, a najpiękniej, kiedy ktoś się z tą ideą łączy, to tak i tutaj zamiarem i powiedzmy nas, ludzi Kościoła i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej i ludzi, którzy zostali bezpośrednio dotknięci, jest to wielkie pragnienie, żeby tę spuściznę zostawić w młodym pokoleniu. I dlatego jest taki apel, taka prośba do młodzieży, do nauczycieli, do wychowawców, żeby powoli przejmowali to dziedzictwo, starali się zabezpieczyć, tak jak się zabezpiecza swego rodzaju archiwalia. Tu są archiwalia, rzekłbym, sakralne, bo to dotyczy męczeństwa, a męczeństwo to jest na styku świętości. A więc jakby zakonsekrować te wielkie wydarzenia, pamięć tych ludzi, czyny ich. I dlatego będziemy niezmiernie wdzięczni, jeżeli młode pokolenie podejmie to całe dziedzictwo i to, co wspominali tutaj moi, że tak powiem, współtowarzysze dzisiejszego spotkania i to, co prosił biskup ordynariusz. Od tego roku będzie taki nacisk duży położony na to, żeby młodzież i harcerska, i z KSM-u, i z OAS, i nie tylko, bardzo praktycznie włączyła się w przygotowanie i potem w zabezpieczenie tej pamięci obławy augustowskiej.
Jest telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich z ekscelencją na czele. Irena Maria z Warszawy. Proszę Państwa, ja chciałam dać pewne świadectwo. Ja byłam pracownikiem Muzeum Narodowego w Warszawie całe życie. I w pewnym momencie u nas zaczął pracować pan, nazywał się Mieczysław Bujalski, który był właśnie ofiarą tej obławy augustowskiej. I on opowiadał, tylko ja nie pamiętam, gdzie on mieszkał, ale istnieje koleżanka, u której on pracował, bo on w magazynie malarstwa, jako pracownik fizyczny pracował. On, pamiętam, przed kilku dni, jak on opowiadał mi, też kiedyś tam zeszłam, że poszedł do gumna i go tam zgarnęli, a żona w chacie nie wiedziała w ogóle o tym. Była w poważnym stanie i on został wywieziony gdzieś. Nie wiem, gdzie to, nie pamiętam po latach, ale żyje jego koleżanka, znaczy jego przełożona. Ja się mogę z nią skontaktować. I chciałam zadać pytanie, czy tam mógł być kapłan, bo pamiętam, jak pan Mieczysław opowiadał, że oni z jakiejś puszki coś kielich mszalny zrobili, że jakieś okruszki zbierali z chleba na hostię. I on gdzieś był zasłany, on był parę lat. On potem, jak u nas pracował w muzeum, wyglądał jak, dosłownie, jak trup na urlopie. A on już był odżywiony przez żonę i tak dalej. Ja myślę, że on już nie żyje, ale jego córka pewnie żyje, jak ona się w 45 roku, czy 6 roku urodziła, to pewnie żyje. Ja mogę się skontaktować z koleżanką, ta też jest na emeryturze, jak ja. Ona więcej o nim wie. W każdym razie to było to, co któryś z Państwa powiedział. I on nie był zaangażowany, on nie był w AK. Wiśniak po prostu. Obława. Jak on powiedział, do gumna poszedłem i proszę pani, zgarnęli mnie tam stamtąd. I dużo takich jeszcze pewnie. A on wrócił, całe szczęście, ale chyba po 2 czy 3 latach on dopiero wrócił. W każdym razie nazywał się Mieczysław Bujalski, to świetnie jeszcze pamiętam. I takie fragmenty, czy tam byli kapłani także z nimi na zesłaniu? To nie zastanawiające, bo jeśli tam nabożeństwo się odprawia, msza święta z tego wynika, to chyba ktoś tam był między nimi, jakiś kapłan, czy jest to wiadome Państwu, czy nie? To taki fragment wiadomości. Szkoda, że wcześniej nie widziałam, bo bym do niej zadzwoniła. Ona ma większe wiadomości o nim. Tylko wiem, że już nie żyje pan Mieczysław.
Dziękujemy Pani.
Szczęść Boże.
Zapłać.
Szczęść Boże.
Otóż chyba z całą pewnością możemy powiedzieć, że to nie chodzi o to wydarzenie, nad którym my dzisiaj dyskutujemy. Tutaj w obławie augustowskiej kapłanów nie było i o tych osobach, o których my mówimy, to żaden z nich nie wrócił. Z tych, którzy oddali swoje życie, no to rzecz wiadoma. Raczej chodzi tutaj o wywózki, które były wielokrotne. Mówi się o 4 takich głównych, ale przecież tych aresztowań między 17 września a ruszeniem frontu z końcem 44 roku, czyli w styczniu 45, to było bardzo dużo i tam między innymi byli też aresztowani kapłani, nawet bardzo wielu. Natomiast tutaj w tej obławie augustowskiej, która jest wenentem, bo to jest już czas pokoju, to jest lipiec 45 roku, to takich wiadomości nie mamy. Dziękuję bardzo.
W 1944, to prawdopodobnie nie dotyczy tego księży biskupi, że w 1944 roku po prostu Akowców wywożono na Syberię.
Tak.
I oni wracali później często, dopiero po 1956 roku. Także to właśnie pewnie to, bo tam właśnie te, jeżeli chodzi o te wspomnienie dotyczące odprawiania mszy świętej, tak, to często spotykamy właśnie w relacjach z Syberii. To właśnie jest, to chyba tego dotyczy raczej.
Były nawet i przypadki, że kapłani jechali z własnego wyboru na Syberię, towarzysząc większym grupom deportowany.
Tak, ale to troszeczkę to już inna historia.
Jest telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Piotra i szanownych gości was hełma. Ja chciałam tylko jednym zdaniem zwrócić się do księdza prałata Wysockiego, jeśli można.
Oczywiście.
Więc tak, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Ja sama mało wiedziałam o obławie augustowskiej. Dzisiaj bardzo dużo czasu poświęciłam, poczytałam na ten temat. Właśnie czytałam, że osoby nie wróciły, to już było w lipcu 45 roku. Rozmawiałam o tym też z dziećmi, będę edukować swoją młodzież, ale mam króciutkie pytanie, żeby nie zabierać czasu. Ksiądz prałat czytał list do prezydenta Miedźwiedziewa, odpowiedzi. Krótka propozycja. Jeżeli potrzebna jakakolwiek pomoc, przetłumaczenia listów do strony rosyjskiej lub od strony rosyjskiej, tutaj ojcowie mają moje dane, zawsze chętnie w ten sposób kamyczek swój pomocy dołożę, że pomogę bezpłatnie przetłumaczyć wszelką korespondencję i wszelkie materiały naukowe na ten temat w obydwie strony.
Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy pani. Odwdzięczamy się też naszą modlitwą w stosunku do pani dobrej intencji.
Nawet jeszcze w tej chwili mogłabym, dopóki trwa, dopóki będzie kompleta, ten list przetłumaczyć, jeśli tylko jest taka potrzeba. Bo znaczy, ojcowie wiedzą, że zawsze i wszędzie, czy nawet w naszym dzienniku tłumaczy na rosyjski, znaczy z rosyjskiego, zawsze chętnie pomogę, bo to jest mój obowiązek oddania hołdu i czci tym, którzy wtedy ginęli, i z dzieciom. Ja oglądałam program, kiedy zobaczyłam, jak ksiądz prałat nie mógł mówić, jak łzy nabiegły do oczu, kiedy ksiądz wspominał swojego tatusia, jak przyszedł do domu, jak sama mówię, jak właśnie ściągał koszulę, bo ja pochodzę z Kresów Wschodnich, u nas były inne też obławy w czasie wojny i po wojnie, tutaj z kolei z UPA, ale sam fakt wspomnień, to co pytała moja babcia, to co spojrzałam na księdza, zawsze i chętnie chcę pomagać.
Bardzo dziękujemy pani, a jednocześnie chcę powiedzieć, że ten list do prezydenta Federacji Rosyjskiej został już wysłany 21 czerwca podczas tego naszego sympozjum, które mieliśmy możliwość przeżywać w pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniu Marii Konopnickiej w Suwałkach. Bardzo pani dziękujemy, a jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy byli uczestnikami naszego sympozjum i mszy świętej 20 czerwca. No jesteśmy bardzo z tego radzi, a jednocześnie w młodzieży pokładamy naprawdę jako Związek Pamięci Ofiary Obławy Augustowskiej wielką nadzieję. I to, co młodzież uczyniła naszemu związkowi i tej wielkiej naszej wspólnej sprawie, przeogromnie dziękuję pani dyrektor i tej młodzieży występującej w czasie tego sympozjum, ale w sposób szczególny jeszcze raz chciałbym, tu już ksiądz biskup podziękował pani Kaszli, pani Danucie, pan doktor też Wilczewski też to samo uczynił, ale ja, ponieważ jestem bardzo związany z tą szkołą i z tym wielkim, pięknym działaniem, pani Danusiu, przeogromnie pani dziękujemy i panią przeogromnie serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca z księdzem biskupem, księdzem Jackiem i z panem doktorem. Natomiast chciałbym też w tym miejscu bardzo, bardzo pozdrowić wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, tych, którzy jeszcze się jakoś uchowali, że jeszcze trwają na tym posterunku. O panu Cywińskim, prezesie, który zginął 10 kwietnia pod Smoleńskiem w tej
bolesnej katastrofie. Wspominamy i bardzo pamiętamy w swoich modlitwach, a jednocześnie bardzo i serdecznie pozdrawiamy pana prezesa obecnego, Stanisława Oleksiaka, i jego współpracowników. Panie prezesie, jeśli pan nas słucha, to chcę wyrazić też naszą boleść i nasz smutek, że Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej łączy się z panem prezesem, a jednocześnie bolejemy nad tym, że pan prezes czy pracownicy pana nie zostali uwzględnieni w tym właśnie komitecie honorowym. Przecież to chodziło o Armię Krajową. To, co ojciec Piotr nam puścił, ten marsz Armii Krajowej. W tym marszu jest wszystko przecież zawarte. A wy przecież tyle żeście wycierpieli, tyle złożyliście ofiary dla naszej ojczyzny. Ja myślę, że na pierwszym miejscu należy się wam szacunek i wdzięczność. Jednocześnie chciałbym znów pozdrowić tę naszą, tą wielką rodzinę, rodzinę rodzin, która została dotknięta obławą augustowską. A jednocześnie zapraszamy do wstępowania do naszego związku, byśmy tę pamięć w dalszym ciągu mogli kontynuować.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, dzwonię z Augustowa. Chcę takie na początku słowa powiedzieć, że dzięki was to jakoś żyję, bo jestem inwalidką, choruję bardzo i w 60-tych latach miałam z Toruniem styczność, bo brat mój studiował tam prawo w Toruniu i czekaliśmy na te pierniki toruńskie, a teraz po tylu latach, jak jestem chora i mówię, znowu los tak sprawił, że znowu pomagacie mi żyć w tym cierpieniu. A co chciałam powiedzieć, że chciałam pozdrowić biskupa Kamińskiego, księdza biskupa Kamińskiego, bo jestem też kamińska i niedaleko się urodziłam od księdza biskupa, to pozdrawiam i nie znam tak na żywo, tylko z telewizji, bo jak z domu nie wychodzę. I co chciałam powiedzieć o obławie augustowskiej, mojej rodzinie. Słyszałam od rodziców o obławie, ale to było tabu, bo wszyscy byli zalęknieni po prostu i cały czas, tylko później już po latach, jak teraz już tak inaczej się zrobiło w Polsce, no to słyszałam kiedyś przy obiedzie w rodzinie, usłyszałam o Katyniu, o Smoleńsku i o tych wszystkich tragediach. No i wtedy poznałam oblicze pana Szostaka, bo tak to był jako pan, artysta, chodziliśmy po różne rzeczy tam do jego muzeum, a później usłyszałam oblicze wiele, jeszcze dwie rzeczy mam na ten temat, ale boję się tego mówić na antenie i dziękuję za wysłuchanie mnie i pozdrawiam wszystkich gości w studio i księdza i wszystko, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże.
Pani wspomniała o tym, że często osoby nie chcą mówić, że różne osoby nie chcą wspominać. Ważne jest, myślę, to, że kiedy zaczynano w końcu lat 80. Społeczny Komitet Poszukiwań Ofiar Obławy powstał, kiedy poszukiwano tych osób, kiedy poszukiwano informacji o zaginionych, bardzo często było to, że wiele osób nie chciało mówić o ofiarach obławy augustowskiej. Wiele osób nie chciało mówić o swoich najbliższych. Często znamy takie przykre przypadki. Niektórzy odradzali. Lepiej z tymi ludźmi z komitetu nie rozmawiać, bo z tego mogą być kłopoty. Niestety to jest bolesna prawda, ale te osoby z komitetu poszukiwań jednak dzięki swojemu uporowi te informacje uzyskiwały. To ważne. Tu było też wymienione i wcześniej w telewizji i teraz tu w studiu niestety osoby, które niechlubnie się zapisały w dziejach Polski Północno-Wschodniej, a więc z jednej strony późniejszy generał Milewski, Mirosław Milewski i tu właśnie pan Szostak, który no, w Augustowie chyba do tej pory funkcjonuje jako kata, jako kata augustowszczyzny, także te osoby, które niestety tutaj właśnie w tych działaniach z przełomu roku 44, 5, 45 i później zapisały się naprawdę jak najgorzej w latach 50. Przecież chyba do połowy lat 50. Szostak w Augustowie swoją niechlubną działalność prowadził. Także to jest ciągle żywe, to jest ciągle, o tym się ciągle mówi wśród mieszkańców Augustowa, Augustowszczyzny, to ciągle żyje. Ważne jest to, że ta pamięć się przebija i coraz mniej jest takich osób, które właśnie nie chcą o tym mówić, które nie chcą wspominać. Ważne jest też to, że dzięki śledztwu prowadzonemu przez Instytut Pamięci Narodowej, przez Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, tyle informacji na temat obławy udało się zgromadzić. Przesłuchanie 600 świadków naprawdę przyniosło efekty.
Jest jeszcze telefon, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, Maria. Teraz i zawsze.
Chciałbym nawiązać do tego tematu, który dzisiaj jest poruszany na antenie. Otóż mój tata, który był wtedy jeszcze małym dzieckiem, razem ze swoim ojcem wracał z pola. Wjechał na podwórko i w tym momencie żołnierze rosyjscy szli tyralierą i tak jak ktoś przede mną wspominał, zabierali wszystkich. I oni tylko dzięki temu ocaleli, że ten wóz wypełniony sianem był bardzo wysoki. Oni się schowali, położyli się, a na podwórku biegały psy, które bardzo głośno szczekały i ci żołnierze widocznie jakoś tam nie chcieli, nie wiem, jakoś tam mocniej ingerować i przeszli dalej. Natomiast absolutnie nie szukali żołnierzy czy nie szukali jakowców, tylko brali wszystkich jak leci, a dopiero później ustalali, czy to jest akowiec czy nie. A w jaki sposób ustalali, to wszyscy wiemy, tak? Jak wyglądały przesłuchania i to wszystko. Jedną rzecz jeszcze chciałbym dodać. Otóż w latach 80. zdarzyło się tak, że w drodze z GIP w stronę Rygola odnaleziono mogiłę, która z dużym prawdopodobieństwem właśnie kryła ofiary tej obławy. Ówczesne władze, policja zgromadziły się tam, byli też świadkowie. Wśród tych świadków były osoby, które rozpoznały rzeczy osobiste. Był człowiek, który poznał kurtkę swojej siostry, dlatego że ta kurtka była uszyta z materiału ze spadochronu, z nylonu. Mimo tego, że wiele lat upłynęło, jak wiemy, on jest bardzo odporny na działania atmosferyczne i on mimo tego, że to leżało w ziemi, on rozpoznał po prostu tą kurtkę swojej siostry, która w czasie tej obławy była aresztowana. Władze wtedy bardzo szybko w zasadzie wyciągnęły z tej mogiły jakiś poniemiecki pasek czy coś takiego, stwierdziły, że to jest grób żołnierzy niemieckich. I w ten sposób ta sprawa została zatuszowana, natomiast wydaje mi się, że gdyby więcej popytać, to można by do tego miejsca dotrzeć i też do materiałów już współczesnych, ówczesnej milicji, która na pewno wie o tym.
Ale wie pan, ta sprawa jest znana naszym gościom i już panu wyjaśniają.
Panie doktorze. To znaczy, na pewno nie możemy wykluczyć tego, że w Puszczy Augustowskiej, nie tylko w Puszczy Augustowskiej, ale w bardzo, bardzo wielu różnych miejscach znajdują się oczywiście groby ofiar zbrodni popełnionych przez komunistów. Jednak ofiary obławy augustowskiej ciągle nie zostały odnalezione. Trzeba pamiętać, że to blisko 600 osób. I te miejsce właśnie, o którym pan wspomina, no okazało się jednak, że mimo ogromnych nadziei i takiej euforii wśród miejscowej ludności, która była przekonana, że to po prostu odkryto wreszcie te groby ofiar opływał Augustowski, no mimo wszystko, mimo tego, jednak mimo tej wielkiej nadziei okazało się, że jednak nie, że to jednak nie są groby ofiar obławy Augustowskiej.
To są dokumenty.
Tak, tak. I naprawdę prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej bardzo dokładnie zweryfikowali te informacje i mimo nawet tej komunistycznej dezinformacji uprawianej przez rzecznika rządu w końcu lat 80. No udało się te fakty zweryfikować i z całą pewnością, oczywiście, niestety, no nie są to groby ofiar obławy Augustowskiej.
I to byli niemieckie.
Tak, 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 to groby niemieckie.
Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem i cieszę się, że właśnie poruszacie ten temat i uważam, że jest to bardzo istotne, żeby właśnie młodzież obecna, współczesna pamiętała o tym. Tak. Właśnie przez szacunek dla tych wszystkich ludzi, którzy kiedyś oddali swoje najlepsze lata życia dla nas.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Proszę państwa, powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Za chwilę poprosimy naszych gości o słowo podsumowania i potem modlitwa na zakończenie dnia. Może rozpoczniemy od księdza biskupa.
Dzisiaj jest dzień szczególny, bo się wiele w tej sprawie wydarzyło dobrego. Tutaj pan doktor wspomniał o wystawie, która zaistniała w Sejmie i o tym rozgłosie dzięki mediom. Natomiast ja korzystam z tej okazji, aby podziękować Telewizji Trwam i Radiu Maryja za możliwość podjęcia tego tematu i za dzisiejsze spotkania. Drodzy moi, dla nas, mieszkańców tamtej części Polski i dla osób związanych z tragedią obławy augustowskiej, jest to wielka nadzieja, że te trudne dni znajdą właściwe jakby posadowienie w historii naszej ojczyzny, ale także będą jakoś zabezpieczone na lata przyszłe. Wszystkim tym, którzy angażują się w tę sprawę na różny sposób, drodzy moi, bardzo dziękuję i niech Pan Bóg błogosławi.
Bóg zapłać, panie doktorze.
Przede wszystkim to chciałem powiedzieć, że to dla nas bardzo ważne, że mogliśmy sprawę obławy augustowskiej tak nagłośnić. Zdajemy sobie z tego sprawę, jak wiele osób dzisiaj, 7 lipca, a więc na 10 dni przed tymi uroczystymi obchodami, dowiedziało się o obławie augustowskiej. Często po raz pierwszy zdajemy sobie z tego sprawę. To dla nas bardzo ważne, że ta informacja dotarła do tak wielkiej liczby osób. Przede wszystkim chciałbym zaprosić do GIP, przede wszystkim chciałbym zaprosić do Augustowa na 17 i 18 lipca. To już 65. rocznica. Instytut Pamięci Narodowej wraz z samorządami, z lokalnymi samorządami, także z władzami kościelnymi przygotowuje te obchody. To dla nas bardzo ważne, żeby te obchody były godne, ta informacja o obławie augustowskiej dotarła do jak największej liczby osób. Serdecznie zapraszamy już o godzinie 14, 17 lipca będzie promocja wydawnictw o obławie augustowskiej i 18 lipca główne uroczystości. Warto podkreślić, że patronat nad tymi uroczystościami, honorowy patronat nad tymi uroczystościami przyjął prezydent Rzeczpospolitej, pan profesor Lech Kaczyński, 7 kwietnia podjął tą decyzję oraz prymas Polski. To dla nas wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że zachęci to również państwo do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
Ksiądz prałat Stanisław Wysocki.
W zasadzie ja już pozdrowiłem, powiedziałem swoje słowo, wyrażając nadzieję, kierując swój apel do młodzieży, do nauczycieli, bowiem młodzież jest tą naszą nadzieją i liczymy na to, że ci właśnie ludzie młodzi, którzy już tak są zaangażowani, a jeszcze inni w to zaangażowanie się włączą, będą naszą radością. Chciałbym również wyrazić też wdzięczność tym wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego naszego sympozjum o obławie augustowskiej, a jednocześnie mamy nadzieję, że w dalszym ciągu te sprawy będą kontynuowane. I bardzo, bardzo zapraszamy do naszej wspólnoty, tej szerokiej wspólnoty, tej rodzin, obławy augustowskiej, wstępowania do naszego Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
Ksiądz dr Jacek Uchan.
Ja również chciałbym bardzo serdecznie ponowić zaproszenie na uroczystości, które już za 10 dni będziemy przeżywać, a jednocześnie pozdrawiam wszystkich, którzy towarzyszyli nam dzisiaj i modlitwą, i takim wsparciem duchowym. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za słuchanie naszej audycji.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, naszymi gośćmi byli ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, ksiądz prawat Stanisław Wysocki, ksiądz dr Jacek Uchan oraz pan dr Waldemar Wilczewski z białostockiego IPN-u. Bóg zapłać.
We swim, we swim, we swim.